Chciałbym dzisiaj dzielić się, tak zatytułowałem tą usługę, uczciwe życie. Nie ukrywam, że taką jedną z inspiracji do tego jest taka pieśń, niektórzy powiedzą refren, który przed lata śpiewali Jola, Marek, Boguś Chorąża. Słowa tego refrenu brzmią po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Po prostu, normalnie. Bez ochów i achów. Bez efektów specjalnych, bez petard. Tak wygląda życie z Jezusem. Są rzeczy nadzwyczajne, są rzeczy spektakularne i one mają miejsce w naszym życiu. Ale tak naprawdę chciałbym mówić o takim zwykłym, codziennym, o takiej zwykłej codzienności, o takiej szarości wręcz życia. Nasze życie nie jest szare i nie jest zwyczajne i myślę, że mamy świadomość tego. Ktoś kiedyś powiedział, że najgorszy dzień jego życia z Jezusem był lepszy jak najlepszy dzień bez Jezusa. Myślę, że jest w tym głęboka prawda. Ale żeby uświadomić sobie tą prawdę, trzeba poznać Jezusa i trzeba zacząć z Nim żyć. Dopóki Go nie poznasz, dopóki nie zaczniesz Go doświadczać, to jest tak jak oglądanie pączków na wystawie w cukierni. Tak mi się to nasunęło, kiedy byłem młodym chłopcem. Przechodziłem koło cukierni, często widziałem pączki, a nie miałem pieniędzy. Wiecie, jakie one były dobre? Były tak blisko. Oddzielała je tylko szyba. To były najlepsze pączki, jakie widziałem. Ale nigdy ich nie zjadłem. Wiecie, życie z Jezusem może też tak wyglądać. Życie bez Jezusa. Można coś usłyszeć, ale nie doświadczyć Jezusa. I można całe życie, tak jak ja te nieszczęsne pączki, przez szybę oglądać i zastanawiać się, jakie są pyszne, jakie są dobre. Przyjdź i skosztuj, zobacz, że dobry jest Pan. Jeśli ktoś tego nie spróbuje, nigdy nie pozna tej radości, nigdy nie doświadczy tego smaku, nigdy nie doświadczy tego pokoju i nigdy nie zrozumie, że zwykły dzień może być pięknym dniem, nadzwyczajnym dniem, szczególnym dniem ze względu na Jego obecność w Twoim i w moim życiu. Moi drodzy, otwórzmy sobie przypowieści Salomona, 28 rozdział i przeczytam 18 werset. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Kto postępuje uczciwie. Uczciwość dzisiaj nie popłaca. Nie warto być uczciwym dzisiaj. Jest tyle sposobów, aby łatwo zarobić pieniądze. Świat kusi. Ten, który jest panem tego świata, czyli ludzi, którzy nie doświadczyli Jezusa, robi wszystko, aby człowiek żył według jego zasad i postępował według jego zasad. Uczciwe życie nie jest łatwe. Uczciwe życie nie jest proste. Uczciwe życie jest trudne. Może by się wydawało, że uczciwe, może nawet tak nam się wydawać, że uczciwe życie jest nudne. Dom, praca, obowiązki. I gdyby nie Bóg, to w zasadzie nie miałoby sensu. Ale kiedy On wkracza w życie człowieka, ono nabiera sensu, ono nabiera celu, ono staje się inne. Wtedy tak naprawdę zaczynamy cenić życie. Wtedy tak naprawdę zaczynamy cenić lata, które dał nam Bóg. Wiecie, ja jeszcze nie spotkałem człowieka w swoim życiu, który spotkał się z Jezusem i powiedział mu, powierzył mu swoje życie i pomyślał, czy powiedział tak, wiesz co, za szybko to zrobiłem, mogłem jeszcze parę lat pożyć. Jeszcze mogłem parę lat nacieszyć się życiem. Raczej spotykam ludzi, którzy mówią, zbyt późno to zrobiłem. Wiele lat zmarnowałem. Nie wiedziałem, że życie może tak wyglądać. Uczciwe życie. Gdzie chodzę do więzienia i tam są ludzie, którzy chcieli sobie uprościć życie. Tam są ludzie, którym ktoś powiedział, że można łatwo i szybko zdobyć pieniądze. I tam są ludzie, którzy zmarnowali swoje życie. Tam są ludzie, którzy siedzą 20 lat, 30 lat, a niektórzy siedzą już ponad 30, prawie 40 lat i jeszcze wiele lat przed nimi. Całe życie. Dlatego, że w ich głowach pojawiła się myśl, że może być łatwo, że może być szybko, że może być prosto. Wiecie, szatan jest kłamcą, jest złodziejem. Boże Słowo mówi, że przyszedł kraść, zażynać i wytracać. Czyli jest kłamcą, jest mordercą. I chce, aby ludzie postępowali według jego modły, jego zasad. I wielu ludzi daje się nabrać, oszukać i rusza przez życie taką drogą na skróty. I ona zawsze kończy się tragicznie, zawsze kończy się źle. Kiedy Adam i Ewa upadli, kiedy zgrzeszyli, kiedy byli nieposłuszni, Bóg powiedział do nich tak: w pocie oblicza twojego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb. Będziesz ciężko pracował. Możemy pomyśleć, to niesprawiedliwe. Bóg mówi, będziesz ciężko pracować, będziesz walczyć o chleb, będziesz zabiegać o chleb. Tak wygląda ta droga. A diabeł przychodzi i mówi, wcale tak nie musisz robić. Tylko głupcy słuchają tego, co mówi Bóg. Można łatwiej, można szybciej. Są sposoby, gdzie można stać się milionerem w jeden dzień. I to nie z powodu hiperinflacji. Ale kiedy człowiek pójdzie tą drogą na skróty i zaczyna ponosić konsekwencje, to do niektórych dociera to, że wybrali złą drogę. Do niektórych dociera to, że zmarnowali, czy marnują swoje życie, ale ten Boży zamysł, że mamy pracować, to jest droga, która nas też uczy i wychowuje. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg tak powiedział? Dlaczego Bóg mówi, będzie ci ciężko, będziesz musiał pracować, będziesz musiał dokładać wysiłku i starań. Myślę, że też rzeczy, które przychodzą nam łatwo, od tak sobie, nie zawsze je cenimy, nie zawsze je szanujemy. Spójrzcie na małe dzieci. Kiedy będzie coś jadło, nawet pyszny jakiś kawałek, już nie chce, to wyrzuci. Czy dorosły człowiek tak postępuje? Dorosły człowiek wie, ile go to kosztowało. I wie, że nie może marnotrawić tego, co wypracował. Szatan zawsze będzie próbował człowiekowi pokazać tak zwaną lepszą drogę. Łatwiejszą. Szybsze sposoby na osiągnięcie celu, na wzbogacenie się. Nie wiem, 3 lata temu chyba wyszedł jeden z naszych braci z naszego zakładu karnego, który spędził w tym więzieniu coś około 20 lat. I w tym więzieniu doświadczył łaski Bożej, poznał Pana Jezusa. I kiedy wyszedł z więzienia, oddał swoje mieszkanie, bo powiedział, ja nie zarobiłem na to mieszkanie. To mieszkanie to są łzy ludzi, których okradłem. I oddał to mieszkanie. Poszedł do pracy, pracuje, wynajmuje mieszkanie i mówi, jestem szczęśliwym człowiekiem. Jak myślicie, czy diabeł nie mówił mu, wiesz co, no dobra, ale ty już odsiedziałeś to swoje i to mieszkanie tak naprawdę należy ci się. On miał inne przekonanie. Jest szczęśliwym człowiekiem, który nie ma dachu nad głową, bo musi wynajmować mieszkanie. Ale wie, że to jest Boża droga. Wie, że Bóg go w tym wspiera. Ma pracę, jako kryminalista jest bardzo szanowany w tej pracy. Ludzie go poznali, zobaczyli, że to jest uczciwy człowiek. To są rzeczy bezcenne. Że ludzie zobaczyli w oszuście i złodzieju uczciwego człowieka. To jest niesamowite, czego w życiu twoim i moim może dokonać Bóg. W więzieniu jest pełno takich ludzi, którzy ponoszą cenę pójścia drogą na skróty. Łatwą, prostą. Płacą ją przez wiele, wiele lat. Niektórzy nigdy nie wyjdą na wolność, umrą w tym więzieniu. Do tego ich ten sposób funkcjonowania, postępowania doprowadził. Trud, mozuł, wysiłek, ciężka praca, ale praca wychowuje człowieka. Podejście do pracy wychowuje człowieka. Jeszcze z tego samego podwórka więziennego kilkanaście lat temu wyszedł na wolność pewien człowiek i poszedł do pracy. I mówi, to jest straszne. Jak ja mam żyć za 1300 zł, tyram cały miesiąc, a ja w jedną noc zarabiałem 6. Ja mówię, wiesz, ale śpisz spokojnie. Nie wiem, jak potoczyły się jego losy. Nie umiał się przyzwyczaić do życia, w którym trzeba pracować i nic nie przychodzi lekko. Wiecie, diabeł nawet z czegoś złego potrafi uczynić sport. Kiedy pytałem się go, dlaczego kradłeś te samochody? Ty wiesz, jaka to jest adrenalina? To się stał sport. Stało się to sportem dla tego człowieka. Kiedy cię ścigają, kiedy mogą cię schwytać, a ty uciekasz, wiesz, jaka to jest adrenalina? Popatrzcie, nawet jeszcze w takim momencie diabeł potrafi człowieka okłamać. Ale kiedy zatrzasną się kraty więzienne, już nie ma adrenaliny. Już są lata, lata, które mijają i człowiek patrzy, jak się zmienia, jak siwieją mu włosy i życie ucieka. Ale Bóg wybrał dla nas inną drogę. Bóg chce, abyśmy żyli uczciwie. Abyśmy ten ciężko zapracowany chleb spożywali z dziękczynieniem i wdzięcznością. Pamiętam lata temu, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, zawsze modliliśmy się do posiłku i tak jest po dziś dzień. Nigdy nie usiedliśmy do stołu, aby nie podziękować Bogu za to, co jest na tym stole, aby oddać Mu chwałę i cześć z pełną świadomością, że to, co spożywamy, jest od Niego i przez Niego. I pamiętam jeszcze, moja teściowa była nienawróconą osobą i moja żona tam postawiła różne rzeczy na tym stole i ona zaczęła jeść. Przemek miał wtedy, nie wiem, może 5 lat i pod nosem babuć. Babcia spytała, co? Co on takiego powiedział? On jako dziecko zareagował. zwierzęta w inny sposób oddają chwałę Bogu, tak jak Bóg je stworzył, ale ludzie otwierają swoje usta i dziękują za dary Boże. I pięcioletnie, czy trzyletnie dziecko, czy dwuletnie dziecko już wie, jeśli je uczymy, wie, komu należy za wszystko dziękować. To jest też taki element uczciwego życia. Kiedy ciężko pracujesz, kiedy ten chleb przychodzi w trudzie i w znoju, jesteś wdzięczny Bogu. Nie zastanawiasz się nad tymi, którzy mają stoły, które się łamią pod ciężarem. Bo wiecie, był taki psalmista, on się Asaf nazywał i on powiedział, że co do mnie, to nieomal pośliznęły się nogi moje, bo zazdrościł ludziom, którzy mieli bogactwo. Zazdrościł. Wiecie, my żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo promuje się też bogactwo. Kiedy otwiera się jakiś portal internetowy, to tam ile to dany piłkarz będzie zarabiał, jakie ma premie i jak sobie pomyślicie, że całego życia braknie tobie i twojej rodzinie, żeby zarobić to, co on w miesiąc, to myślisz, jak tak może być? Jak tak może być? Ale ten chleb jest smaczniejszy. Ten chleb, który daje Pan. Ten chleb, który, gdy go zjesz, śpisz spokojnie. Nie boisz się. Nie martwisz się, że możesz ponieść jakieś konsekwencje, że wymiar sprawiedliwości cię dopadnie. Bo tak jest, że prędzej czy później ta sprawiedliwość ziemska na razie dopada ludzi, którzy żyją nieuczciwie. Chciałbym przeczytać z listu Pawła do Tymoteusza taki obszerniejszy fragment, 6 rozdział od 6 wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Czyli na tym podstawowym zabezpieczeniu. Wiecie, to nie jest minimalizm. Tutaj autor tego listu, mam to przekonanie, że nie ma na myśli minimalizmu, ale to są rzeczy podstawowe. Wiecie, ja już przeżyłem trochę lat i ci moi rówieśnicy i starsi na tej sali wiedzą, że w życiu bywa różnie. I niektórzy też pamiętają skromne obiady, skromne śniadania. Wiecie, dzisiaj, kiedy powiem, że byłem dzieckiem, które kiedy chodziło do szkoły, rodziców nie stać było, żeby mi bułki kupować, jadłem cały czas chleb. I kiedy widziałem kolegów, którzy mieli bułkę z szynką, u nas królował żółty ser, bo był najtańszy wtedy. Po dziś dzień lubię żółty ser i lubię chleb. I powiem wam, że w ogóle mi nie jest brzyd. Ale jako dziecko patrzyłem, co kolega ma w kanapce. Ale miałem coś, czego moi koledzy nie mieli. Miałem kochającą się rodzinę i dobry dom. I może bym nigdy na to nie wpadł, gdyby o tym nie mówił mój ojciec. Mówi, może nie mamy za dużo, ale mamy siebie. Kochamy się, szanujemy. Mamy spokój w domu, mamy miłość. Wtedy ten zwykły chleb jest lepszy. Wtedy ten zwykły chleb lepiej smakuje. Pamiętam, miałem kolegę, którego tata był marynarzem. Wiecie, na tamte czasy być marynarzem to były dewizy, dolary. On miał wszystko, czego my tak myśleliśmy, mógł sobie tylko wymarzyć. Jakiś sprzęt elektroniczny, Adidasy, oryginalne. Mój tata, gdyby miał mi to kupić, to by musiał całą wypłatę oddać. Takie to były relacje cenowe. Ale on nie miał ojca, bo ojciec był gościem. I wiecie, że zazdrościłem mu tego powodzenia materialnego, ale kiedy zrobiłem taki bilans zysków i strat, to jednak wiedziałem, że mam coś więcej. Że mam coś, co jest o wiele bardziej cenne. Ten dom, ta rodzina, tata, mama. Żaden prezent nie jest w stanie z tym konkurować. I Paweł pisze do Tymoteusza i mówi również do nas, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Jeśli jakieś wygórowane ambicje finansowe, dążenia, plany nie zaprzątną, nie zaaprobują twojego serca, bo wtedy będziesz nie mieć już czasu na nic innego. Przepracowałem kilka lat w biznesie, to miałem tak zwany nienormowany czas pracy. Wiecie, wtedy, kiedy końcówka lat 90. nienormowany czas pracy, to dla przeciętnego Polaka było to, że sobie idziesz do pracy, kiedy chcesz i wracasz, kiedy chcesz. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Ty masz pracę, a praca ma ciebie. I z tą pracą jesteś i w domu, gdziekolwiek się ruszasz, jesteś w pracy, to wszystko zaprząta twój umysł. I dalej Paweł pisze, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. A więc tymi rzeczami, tymi dobrami, które posiądziemy, kupimy, możemy się cieszyć jakiś czas, ale ich nie weźmiemy ze sobą. One tutaj pozostaną na ziemi i większość z nich zniszczeje, zmarnieje, zepsuje się. Nie mają żadnej wartości. To jest tylko kwestia czasu. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Poprzestawajmy na tym zabezpieczeniu naszego życia. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Wiecie, my też możemy zastanawiać się na tym, co to znaczy być bogatym. Bo kiedy spojrzymy dzisiaj na sytuację na świecie, to kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie, dla nich chleb z masłem i szklanka mleka to jest bogactwo. Więc to bogactwo ma bardzo różnorodny i szeroki wymiar. I dalej Paweł pisze, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Miłość pieniędzy. Pieniądze są nam potrzebne do życia. Potrzebujemy pieniędzy. Funkcjonujemy w takim świecie, że pieniądze są potrzebne. Ale Biblia mówi o miłości do pieniędzy. O usilnym pragnieniu pieniędzy. Ja spotkałem się z ludźmi, którzy kochają pieniądze. Nie wiem, z 15 lat temu była głośna taka sprawa. Pewien bardzo młody człowiek zaczął grać na giełdzie. W szybkim czasie kupił sobie mieszkanie w Katowicach i prawie całą dobę spędzał przed komputerem, obserwował kursy giełdowe, kupował, sprzedawał. Dorobił się bardzo dużych pieniędzy, jak na tamte czasy i myślę, że dla nas bardzo dużych. Ale tak bardzo go to pochłonęło, że to mieszkanie, które kupił, tam było tylko krzesło, biurko i materac i ciągle pusta lodówka. W bardzo młodym wieku zmarł, mając bardzo duże pieniądze na koncie. Zawładnęła nim chęć, pragnienie powiększania i chyba radowały go te kolejne zera dopisywane z tyłu cyfr na koncie. Można i tak. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I tutaj Paweł mówi o ludziach wierzących, że ta miłość i pragnienie pieniędzy może zniszczyć twoje i moje życie. Możesz cierpieć z tego powodu. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. To jest taka dobra rada, którą Paweł mówi. Unikaj tego. a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. To są rzeczy, które są cenne i aby je posiąść, warto włożyć wysiłek i staranie. To są rzeczy, które nie przemijają i mają wartość u Boga. Są cenne w Bożych oczach. Zobaczcie, to co cenne u Boga, tym pogardza świat. Dzisiejsi bohaterowie, idole tego świata, to są ludzie bardzo bogaci, piękni, zdrowi, wysportowani, doskonali w każdym calu, odżywiający się zdrowo, ale to jest tylko życie dla życia i nic więcej. Staczaj dobry bój wiary, dalej pisze Paweł, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aby twoje życie zmieniało się, aby było bez nagany, bez skazy. To ma wartość przed Bogiem. Bóg oczekuje, żeby Jego oblubienica, czyli my, Kościół, ty i ja, abyśmy mieli czyste, białe szaty, abyśmy mieli wolne serca, przepełnione miłością, radością i nadzieją. Kiedy myślę, że Pan Jezus przyjdzie, to jest to dla mnie nadzieja. Znamy historię z Bożego Słowa. Panie, nabyłem rolę, kupiłem dom, ożeniłem się i myślę, że to są dość trudne sytuacje. I sobie myślę, jeśli ktoś ciężko pracował, oszczędzał, kupił dom, no to się chce tym nacieszyć. To jest normalne, to jest ludzkie. Ale kiedy mówi Słowo Boże do nas, w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. To jest inne mieszkanie. To jest mieszkanie, w którym nie będziemy się troszczyli o rachunek za gaz, za prąd. Nie będzie czynszu, nie będzie opłat. Nie trzeba będzie dachu naprawiać. Czy to nie jest lepsze mieszkanie? Nie trzeba brać kredytu i spłacać go 40 lat. Ono jest. Ono czeka i jest gotowe. I znowu Paweł pisze, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów, pan panów. We właściwym czasie. Ja myślę, że ten właściwy czas jest coraz bliżej. Ten właściwy czas nadchodzi. Ten czas zły się kończy. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa, ale wiem, że ta nadzieja, którą daje nam Jezus Chrystus, ta nadzieja, którą daje nam Boże Słowo, jest większa, jest silniejsza niż wszelkie obietnice tego świata. Warto być uczciwym. Warto słuchać Bożego Słowa. Warto naśladować Jezusa. Warto uchwycić się Bożych obietnic, bo one są pewne i prawdziwe. To są rzeczy bezcenne. Wiecie, często ludzie w obliczu śmierci, kiedy robią tak zwany rachunek sumienia, myślą o rzeczach, które zaniedbali, o szansach, które zmarnowali. Myślę, że dla nas tą najistotniejszą rzeczą jest, aby trwać w Panu Jezusie. I warto, ale żeby wytrwać w Panu Jezusie, trzeba to robić na Jego zasadach, uczciwie. nie da się go oszukać. Tutaj już nie ma drogi na skróty. Tutaj nie da się osiągnąć celu. Tutaj nie da się przechytrzyć Boga. Trzeba postępować według Jego prawa, według Jego zasad, według zasad Bożego Słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, Paweł pisze tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyście ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Ciche i spokojne. Czy to ciche i spokojne życie będzie miało problemy? Będzie miało problemy. W tym cichym i spokojnym życiu będą doświadczenia, będą trudy. Ale ono będzie ciche i spokojne, jeśli ono będzie poddane Panu Jezusowi. Wtedy te wszystkie burze, wszystkie sztormy będą cichły. Wtedy, chociaż my wiemy o tym, że zawsze możemy się skryć, że zawsze On jest naszą twierdzą, naszą ostoją, zawsze możemy się u Niego skryć, zawsze mamy ochronę, zawsze mamy opiekę. We wszelkiej uczciwości, pobożności. To jest to życie, które podoba się Bogu. Ono tu nie będzie, ono nie zyska tu na ziemi uznania, poklasku, ale podoba się Bogu. I myślę, że to jest najważniejsze. Kończąc, życzę sobie i wam i pragnę takiego życia, które podoba się Bogu. Ciche, ciche, spokojne, uczciwe. Skłońmy nasze głowy.